Dzień dobry, Paweł Orlikowski i kolejna powyborcza rozmowa dnia. Wybory samorządowe za nami, a z nami Klaudiusz Slezak, Radio Nowy Świat i dziennikarz do spraw politycznych, bo nie powiem, że polityczny, bo już by cię to mogło osadzić w jakiejś konkretnej opcji. Cześć, Klaudiusz.
Niech będzie polityczny. Dzień dobry, cześć, witaj.
No to dziennikarz polityczny z Sejmu, tam gdzie jest serce polityki, chociaż nie tej polityki lokalnej. Wybory samorządowe za nami.
No właśnie.
Dokładnie. Ale na to, co dzieje się w parlamencie i będzie działo się w parlamencie w kolejnych tygodniach, na pewno te wybory samorządowe będą miały wpływ. Twoim zdaniem, jak bardzo wpłyną na tę tak zwaną dużą politykę?
No to bardzo proste. Marszałek Szymon Hołownia tutaj dzisiaj przyjdzie i powie, ha, a nie mówiłem. Nie mówiłem, że sprawy światopoglądowe nie są tak ważne wcale, że przesunięcie ich po wyborach samorządowych da nam Polsce 2050 czy trzeciej drodze trochę napędu, trochę więcej głosów niż wam, lewicy, która przecież atakowała mnie za to, że za późno, że odkłada, że uśmiechnięta zamrażarka czy chłodziarka, jak to mówiła Anna Maria Żukowska. No więc to wszystko dzisiejszy Szymon Hołownia powie, no hej, hello, tak twierdziliście, biliście, mówiliście, nie, to już nie głosujemy na trzecią drogę, bo to już nie trzeba tak racjonalnie jak 15 października, a wcale się tak nie okazało. Okazało się, że ludzie, to już wczoraj pojawiało się przecież na wieczorze wyborczym, że ludzie wcale te tematy takie właśnie trudne, no niektórzy powiedzą światopoglądowe, niektórzy powiedzą dotyczące praw kobiet czy praw obywatelskich w ogóle, że one tak nie bardzo grają dużą rolę w kampanii samorządowej, jak mogłoby się wydawać przedstawicielom partii lewicowych, no, które znowu, no mówmy się, dość słabiutki wynik.
No, no właśnie.
Całe 7% to słabiutko. No i pytanie, czy w związku z tym na przykład cały czas niepodważalna jest rola wicemarszałka Czorzastego jako lidera lewicy, jako tego, który wiedzie tę partię. No on sam dzisiaj słuchałem wywiadu z nim, twierdzi, że spokojnie, bo to wybory samorządowe, że tak naprawdę to oni swoją siłę pokażą w najbliższych do Parlamentu Europejskiego i że to taki będzie prawdziwy sprawdzian. No już niedługo ten prawdziwy sprawdzian, więc jestem ciekaw, czy rola wicemarszałka Czorzastego, współprzewodniczącego lewicy, będzie w związku z tym niezachwiana po tych wyborach i po tych kolejnych do Europarlamentu.
Otworzyło się tu tak wiele wątków, że trzymam się kurczowo, by nie popaść w zbyt wielkie, daleko idące dygresje, ale dobra, to bo mamy mało czasu, a dużo do omówienia. Natomiast jedna podstawowa rzecz. Czy trochę Hołownia, Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, ale też lider Polski 2050 nie ma racji? To znaczy, patrząc po słabym wyniku lewicy i słabszym niż Konfederacji, czy nie możemy wyciągnąć wniosku, że tak ważne, bo to ważne są tematy jak aborcja, czy na przykład hasła typu mieszkanie prawem, a nie towarem, chociaż nie wiadomo za ile i kiedy i jak to zrobić, no ale hasło jest, to za mało, żeby przekonać wyborczynie i wyborców do tego, by na nich oddać głos, ale jest tu kolejny wątek i od razu zaraz ci oddam głos, bo może Szymon Hołownia trochę przeszacowuje swoje możliwości, może bez PSL-u ta trzecia droga wcale by aż tak silna, jak próbuje nam powiedzieć, nie była.
No właśnie, tutaj rządzą się wybory samorządowe absolutnie swoimi prawami i tym, jak one wyglądają. PSL od dawna w wyborach samorządowych, że tak mądrze nazywa, jest niedoszacowany. Czyli zawsze mniej osób w sondażach deklaruje, że na PSL będzie głosowało, niż potem w rzeczywistości, idąc do urny wyborczej, patrząc na tę kartę, na kogo mogę zagłosować, no to ten z tego PSL-u, to nie, no. Ale dobra, w sumie to nikogo innego nie znam, bo ten z PSL-u to jest tu od lat, to i tak go skreślam. Tak to działa od lat i PSL na tym trochę wjeżdża za każdym razem do samorządów i mając tych swoich ludzi w samorządach, to są też ludzie na wsiach, pamiętajmy, z różnych kółek rolniczych, którzy od lat są w tych drobnych samorządach i oni tam faktycznie te swoje głosy zdobywają. No, to jest oczywiście pytanie, na które trzeba by bardzo dużych analiz, na ile te wybory można przekładać na ogólną sytuację w kraju i to, co się dzieje. Ale jeżeli popatrzymy na sejmiki, no tylko tu znowu oczywiście musielibyśmy postawić wielki znak zapytania. Czy ktoś, wyborca, idąc do urny wyborczej, zastanawia się, no dobrze, to w mojej gminie poprę na przykład PSL, bo tutaj mają działacza, którego ja znam, ale do sejmiku zagłosuję jakoś inaczej, bardziej racjonalnie, trochę przyrównując to do sytuacji w kraju. No ja sądzę, że nie, że to tak nie działa, że raczej do sejmiku to też gdzieś szukaliśmy jakiegoś kandydata, którego może znamy, a może jakimś kluczem partyjnym, może ta partia nam trochę bardziej pasowała, a może mniej. Tu tych kluczy też wyboru będzie bardzo mnóstwo, więc to bardzo trudno przyłożyć taką jedną kalkę też do tych preferencji wyborczych, do wyborów parlamentarnych, a teraz do tych samorządowych. Ale nawet gdybyśmy pokusili się o ten eksperyment, o którym mnie pytasz, czyli do przyłożenia tych kalk, to możemy je tylko i wyłącznie przyłożyć do sejmików.
Tak.
No bo w gminach to w ogóle się innymi prawami rządzi. No i tutaj ta trzecia droga, troszkę słabszy wynik niż 15 października, ale tylko troszkę słabszy ten wynik. Więc wszystkie te zaklęcia, właśnie lewicowe, o których mówiłem, żeby nie głosować na Hołownię, bo oni to mówili wprost, bo przecież jestem uśmiechniętą opłudziarką. Wszystko to, co widzieliśmy, problemy z posłem Gomołą i mnóstwo innych problemów, chociażby z kandydatem trzeciej drogi w Katowicach, który na kilka godzin, na kilkadziesiąt godzin przed wyborami gdzieś przyłapany na jakichś utarczkach z policją, bić żony, do czego tam dochodziło, no to wszystko im nie jakoś bardzo zaszkodziło. Co, wracam do twojego pytania, mogłoby oznaczać jednak mimo wszystko, że te sprawy właśnie, te światopoglądowe nie miały tak wielkiego znaczenia przy tych wyborach. Tylko czy można to tak prosto przełożyć, że tu nie miały, a w ogóle nie mają? Ja uważam, że tak prosto nie można. No ale to też zweryfikują pewnie kolejne wybory, chociaż one też nie są o tym. No bo wybieramy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W sumie powinniśmy myśleć o naszych przedstawicielach. Już jedno zdanie, bo słyszę, że nabierasz powietrza.
Nie, spokojnie.
Obiecuję, że kończę.
Ja po prostu wzdycham, bo jestem zafascynowany twoją narracją.
Oj, ty figlarzu, dobrze. W wyborach do Europarlamentu też powinniśmy myśleć trochę innymi kategoriami, ludźmi, którzy będą pracowali dla dobra wspólnego Europy. Byli naszymi przedstawicielami oczywiście, no ale trochę inaczej myślącymi, ale też pewnie tam jakieś kalki będziemy przekładali. My, ale to też są inne wybory, bo pamiętajmy, że do Europarlamentu są wybory jednomandatowe, tu mamy metody Donta, liczenia itd., itd. Więc przełożenie tego takie proste i proste analizowanie tego, no trochę nie trzyma się kupy. No ale nawet jeżeli byśmy to tak właśnie bardzo, bardzo chcieli uprościć, no to bardziej chyba Lewica straciła niż Polska 2050 zyskała. O, tak bym to powiedział chyba najbardziej, upraszczając jak można.
No i za chwilę, bo dużo już komentujemy same wyniki, no i właśnie tak jak słusznie zauważyłeś, to są sejmiki, ale możemy wyciągać z nich bardziej daleko idące wnioski niż tam, bo im niżej, tym oczywiście to wszystko rozkłada się zupełnie inaczej. Ale ja bym chciał skupić się podczas rozmowy z tobą na tym, co po ogłoszeniu wyników się wydarzyło. Gesty, grymasy, słowa, pewne persony na scenach, za plecami, no właśnie za chwilę o tym, ale jakbyśmy mogli dokończyć tylko ten wątek próby przełożenia tego, co w sejmikach wojewódzkich na to, co może być na arenie tej ogólnopolskiej, czy to w wyborach europejskich, czy za chwilę prezydenckich. Bo oto prezes PiS Jarosław Kaczyński wychodzi, informacje o naszej śmierci były przedwczesne, cytując Marka Twaina, chociaż dla niego Twaina, no ale abstrahując od mojej złośliwości, no to dla nich rzeczywiście to miało być albo nie być. I znowu będą nam mówili, że po raz dziewiąty wygrali, ale z drugiej strony jak można mówić, że wygrali, skoro na 16 województw może w 4 będą rządzili, a w 12 nie? No to jak to jest twoim zdaniem?
Tu jest dokładnie tak samo jak w wyborach parlamentarnych. Czyli wygrali, mieli najlepszy wynik, jeżeli chodzi o partie polityczne, ale ponieważ zrazili do siebie absolutnie wszystkich, no to nie mają zdolności koalicyjnej, więc no tu wchodzi oczywiście możliwość tworzenia koalicji, metoda Donta i tak dalej, już nie wgłębiając się w te wszystkie didaskalie. No ale tak, mają najlepszy wynik spośród partii politycznych, tylko nie mają z kim stworzyć koalicji. Mhm. Jak nie mają z kim stworzyć koalicji, to nie będą rządzili, więc wygrali, no ale to jest tak zwane pyrrusowe zwycięstwo, no bo rządzić nie będą, no, dlatego Jarosław Kaczyński ma rację. To, że wygrali, mają ten najlepszy wynik do sejmików, podkreślmy, bo to o to tutaj chodzi. Ma też rację, że zobacz, nie ma już telewizji Kurskiego, bo mówiłeś a propos...
Za chwilę.
Nie ma już telewizji Kurskiego i nie ma tego przekazu z TVP, który się lał. Są komisje śledcze, są różne rozliczenia, Wille Plus, informacje o tym, że Sienkiewicz, podsłuchiwany przez Obajtka z Orlenu, mnóstwo tego od kilku miesięcy, codziennie albo co drugi dzień coś nowego wychodzi, że jaka to była afera Prawa i Sprawiedliwości, a im właściwie nie spada, nawet jeżeli to troszeczkę minimalnie. Co to oznacza? No to oznacza, że w tych niesprzyjających dla nich warunkach, utraty władzy, niemożliwości już dosypywania kolejnych pieniędzy, jeżdżenia różnymi czekami plastikowymi, nieplastikowymi i tak dalej, że jednak ich wyborcy dość mocno się trzymają i ich wyborcy nie przeszli na drugą stronę, nie rozmyślili się, nie zostali w domu, tylko poszli na wybory. No frekwencja niższa, więc należałoby też trochę założyć, że jednak ci wyborcy koalicji 15 października, czyli tych wszystkich trzech dużych bloków, pomyśleli sobie, no kurczę, już trochę wygraliśmy, już jest fajnie, to jedziemy na działkę, zrobimy grilla, no a właśnie, jak to będzie. To
znowu
tak to trochę wygląda.
Ktoś tak mówi, że to kolejne zwycięstwo koalicji grilla i kanapy, czyli że jak jest, ach dobra, w parlamentarnych graliśmy o coś ważnego, tam się udało, tutaj no nie musimy. To rzeczywiście tak jest, a PiS ma bardziej zmobilizowany elektorat. Choćby też dlatego, że jak ma bardziej konserwatywny, to często ludzie w niedzielę idą do kościoła, a po kościele idą na wybory i to jest takie naturalne. U wyborców Platformy Obywatelskiej nie ma takiej konotacji.
No, słuchaj, też nie ma co się oszukiwać. No, to głosuje, ten się liczy po prostu. No, tak. No i tyle. No. Jak ktoś chce mieć wpływ na rzeczywistość, to idzie głosować. Jak nie chce, no to nie idzie. No,
no tak,
i tyle.
I wtedy mamy 51,5. Ale dobra, to o tych gestach, o grymasach i jak już jesteśmy przy Prawie i Sprawiedliwości. Tam akurat, bo za chwilę przejdziemy do sztabu Koalicji Obywatelskiej, bo wydaje mi się, że to najciekawsze. To jak jesteśmy przy Prawie i Sprawiedliwości, tam były uśmiechy, brawa, kwiaty i zaraz przejdziemy do kury, ale najpierw, czy nawet Samuel Pereira napisał, nie rozumiem tego zadowolenia w sztabie PiS-u. Czyli, że cieszą się z tego, że wygrali chociaż pyrrusowo, czyli tak naprawdę nie wygrali, a przegrali, ale bo co, bo nie są zatopieni, trafiony, zatopiony, tylko jeszcze płyną, jeszcze dryfują?
No dobra, ale postawmy się w ich roli. Tak przez chwilę. Ja wiem, dobra, będę adwokatem diabła, niech będę, znowu wezmę na siebie tę rolę. Ale jak mówię, w niesprzyjających warunkach od kilku miesięcy, z ich perspektywy niesprzyjających, tak? Bo mają te wszystkie komisje, trudne rzeczy wychodzą, mnóstwo tych afer wychodzi. I z ich punktu widzenia zwycięstwo to procentowe no, jest cały czas utrzymaniem tego elektoratu, który oni mieli do tej pory. Okej, nie przejmują władzy, tracą władzę w sejmikach niektórych, mają mniej niż mieli, ale ciągle mają. Niektórzy wierzyli, że zostanie im jeden sejmik. A tu się okazuje, że 4, raczej na pewno, może 5, a może nawet 6 sejmików będą mieli. Co jest całkiem niezłym wynikiem w takich warunkach po 8 latach rządzenia, po zmęczeniu władzą, po tym wszystkim, co wiemy, po tych wszystkich aferach, brudach i tak dalej, które przecież wyszły, no to jest, co miał powiedzieć Jarosław Kaczyński? Gdyby się powiedzieć, przegrałem, jeżeli wyniki mówią o tym, że całkiem nieźle, jak na takie warunki, no ale to czy to jest, i mówi, wygraliśmy.
Czy to
oczywiście,
jest na pewno...
jak dodamy do tego pewien kontekst, już kończę, obiecuję, jak dodamy do tego pewien kontekst, że no parę sejmików jednak przegrał, że trochę mniej będzie rządził, że jednak w dużych miastach to totalna klapa i porażka, no ale przecież nie mówi się tego na wieczorze wyborczym, o drodzy państwo, przegraliśmy. Nawet Włodzimierz Czerzasty, który no po prostu no dostał lanie, no to wczoraj wychodził i mówił, że no trochę mamy do przemyślenia, ale przecież nie powiedział, drodzy państwo, porażka, bo tak nie może lider powiedzieć. No lider musi wyjść i powiedzieć, drodzy państwo, wygraliśmy, że wszyscy ogłaszali zwycięstwo i Jarosław Kaczyński też to samo zrobił, więc wyszedł i ogłosił zwycięstwo, że o, jaka super... super wynik. No
tak, tylko tyle, że pytanie, czy nie czaruje rzeczywistości, bo on mówi, okej, super wynik, ale w europejskich pewnie będzie jeszcze lepiej, w prezydenckich będziemy chcieli też wygrać i tak dalej. W sensie, że on nie mówił tego, co mówił Tusk, że trzeba coś zrobić, że widzimy, że gdzieś coś nie działa, coś nadal musimy pracować. Nie, tam była jakby prawie, że korki od szampanów strzelały, tam taka była euforia jakby.
Ale tam też był taki klimat, zwróć uwagę, że Jarosław Kaczyński mówi, że to nas jeszcze do wzmożonej pracy będzie skłaniało,
no, jasne,
i wrócimy,
ale...
i tak dalej. Więc on, pamiętaj, że on nie do końca mówi do wszystkich nas. On mówi też, pamiętaj, do wewnątrz, do swojej partii, w której mówi, słuchajcie, nie martwcie się, no jesteśmy w opozycji, ale ciągle mamy poparcie, to znaczy, że jak jeszcze pociągniecie, będzie jeszcze siła na najbliższe 2 miesiące, to wybory europejskie przed nami, tak. A oni się trochę zużyją i będą się kłócić, Trzaskowski z Hołownią, to kto ma być prezydentem i wtedy nasz kandydat może wjechać na białym koniu,
okay.
Cokolwiek nie będzie, bo raczej Tobiasz Bochański chyba po tym wynikiem, no nie sądzę, że będzie. Trzaskowski raczej
a
tym
Beata Szydło twierdzi,
kandydaturę.
Że ta Beata Szydło ma realne szanse, bo tak się mówi na tej giełdzie nazwisk, że ona byłaby najlepszym koniem pociągowym Prawa i Sprawiedliwości do wyborów prezydenckich.
Mówiło się o dwóch w tym przypadku, klaczach, czyli Beata Szydło i Elżbieta Witek.
No, Elżbieta które Witek chyba nie...
mogłyby być, tak? Z takimi koniami pociągowymi, kloczami pociągowymi. No, jest to jakieś rozwiązanie. Podobno tam nogami też przebiera Mateusz Morawiecki, który jednak chce udowodnić swoją rolę, pozycję i umiejętności.
Ciekawe.
Jak to w PiS-ie? Na pewno będzie bardzo dużo badań na ten temat, wizerunkowych, fokusowych i innych, tych wszystkich badań, które oni robią, żeby sprawdzić, który kandydat będzie miał jakiekolwiek szanse.
Przypominam akurat...
też, że Andrzej Duda, kiedy jeszcze nie był prezydentem, tylko zaczął swoją kampanię prezydencką, no nikt nie znał Andrzeja Dudy, nikt nie wiedział, kim jest Andrzej Duda i nagle Andrzej Duda wyciągnięty jak królik z kapelusza, trochę jak ten Tobiasz Bokański, tyle że Andrzej Duda trafił we właściwy moment, to znaczy pewnego zmęczenia Bronisławem Komorowskim, tymi jego opowieściami i tak dalej, i tak dalej. Trafił w dobry moment, bo przecież wydawało się, że jaki Duda, jakie szanse. Pamiętasz to hasło, że Komorowski to musi przejechać zakonnicę na pasach pijano w ciąży i coś tam. No więc właściwie to zrobił. No i Andrzej Duda na tym wjechał. No i teraz pytanie, kogo oni znowu wyciągną i czy za półtora roku będzie takie samo zmęczenie w Pałacu Prezydenckim prezydenturą Andrzeja Dudy teraz, czy nie, jak to będzie wyglądało. No tu jest tak dużo czynników, że jeszcze przewidywanie tego, co w wyborach prezydenckich, to daleko przyjdzie.
Śmiem twierdzić, że sam Jarosław Kaczyński mógł niewiele wiedzieć o Andrzeju Dudzie jeszcze przed tamtą pierwszą kampanią. Ale dobra, zostawmy to na chwilę na boku. No to w naszym środowisku dziennikarskim mówimy o nim Kuram. To Jacek Kurski. Nie, już nie persona non grata. No proszę, za plecami prezesa, co wraca do łask? Wybory parlamentarne, do europarlamentu, to będzie kluczowa postać tych wyborów. Co to może oznaczać, że on tak blisko prezesa się pojawił wczoraj?
Słuchaj, już od jakiegoś czasu mówiło się o tym, że Kura wraca. No bo wraca, no bo przecież odwołamy z...
Bo nie ma co robić. No.
Ale już od pewnego czasu przebierał nogami, rozmawiałem z europosłami na ten temat, którzy mówili, no ja coś bardzo chcę, ale czy będzie? No chyba nie, bo prezes chyba jeszcze nie jest gotów na to, żeby Jacek wrócił. No chyba już prezes jest gotów. Czyli Jacek Kurski, skoro wczoraj dano mu stanąć za plecami, zaraz za jego jednym z najwierniejszych giernków, człowiekiem, który ubiegał się o mandat, chyba w Sulejówku, jeśli dobrze pamiętam, był też jednym ludzi z jego najbliższej ochrony. A więc Jacek Kurski tam za tymi plecami, w tym środowisku to ma znaczenie. Proszę mi wierzyć, że to, gdzie kto stoi, jak daleko, to oni potem patrzą na te zdjęcia i myślą, kurczę, powinienem stanąć gdzie indziej. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, wczoraj Michał Dworczyk, chociażby ktoś tak, No więc tak właśnie to wczoraj wyglądało i ten Kurski, który tam stał z zadowoloną miną, taki sobie, teraz mnie wszyscy widzicie, nie? Teraz widzicie, jaki jestem, bonzo tutaj, przyjechałem i będę robił porządek. No i faktycznie tak pewnie będzie. Sądzę, że to znak, że Jarosław Kaczyński uwierzył Jackowi Kurskiemu po pierwsze w ten raport napisany przez Jacka Kurskiego dotyczący przyczyn porażki. Nie wiem, czy go czytałeś, tam długie wywody, między innymi o tym, że Samuelu Perejrze, który miał zawalić następcę Jacka Kurskiego, czyli prezes Matyszkowicz, ale także druga część duża dotycząca tego, jak wielkie i kolosalne błędy popełnił Mateusz Morawiecki. Więc jeżeli przyjąć tę wersję wydarzeń, że teraz Jacek Kurski będzie miał wpływ na to, co będzie robiło Prawo i Sprawiedliwość, jaką politykę przyjmie, jak się będzie zachowywał Jarosław Kaczyński, to należy spodziewać się zaostrzenia kursu. Jedziemy i tak właśnie Jacek Kurski pewnie będzie robił, bo to jest człowiek, który skrupułów politycznych nie ma żadnych i myślę, że jeżeli faktycznie tak jest, a sądzę, że ten wczorajszy sygnał był bardzo wyraźny, to przez 2 miesiące będziemy mieli kampanię absolutnie bez trzymanki do europarlamentu.
Nie tylko politycznych skrupułów nie ma. Potrafi tak zrobić, że ślub kościelny z żoną, z którą ma dzieci, jest odwrócony, potem ma kolejny. Także on chyba skrupułów tak w ogóle nie ma. Ale to, co trzeba oddać Prawu i Sprawiedliwości, o czym mówiłeś, to te badania, analizy, sprawdzanie i wydawanie ogromu pieniędzy, by nie robić pewnych zmian na, brzydko mówiąc, przysłowiową pałę. Tu akurat trzeba im to oddać, że robią to skutecznie i pewnie dzięki temu wiele razy potrafią trafić w te nastroje społeczne, w które trafiają celnie i robią to całkiem umiejętnie. No dobra, no to teraz o grymasach i gestach Donalda Tuska. Pojawiają się wybory na, wyniki wyborów na ekranie i ja pierwsze, co widzę w jego twarzy, to takie, o kurczę, myślałem, że jednak, no, że wybijemy ten, ten oręż z Kaczyńskiemu, że jednak nie będą w sejmikach tym numerem jeden. I potem oczywiście euforia i radość i gratulacje dla Trzaskowskiego, dla pani Dulkiewicz, ale ten pierwszy grymas mówił wiele.
Wiesz co, czytałem bardzo ciekawą opinię i wrzucam ci ją do przemyślenia, że wbrew pozorom Donaldowi Tuskowi bardzo potrzebny jest Jarosław Kaczyński do silnej polaryzacji. Mm-hmm. To znaczy, nawet gdyby mu się udało Jarosława Kaczyńskiego, mówię w bardzo dużej przenośni, politycznie zławić, żeby mnie wszyscy dobrze zrozumieli,
tak, tak.
I ściągnąć go na kilkanaście, kilka procent, no to co wtedy? Czy ta silna polaryzacja nie działa właśnie i to, że jednak Jarosław Kaczyński cały czas jest groźny, cały czas ma dobry wynik, to możemy wejść i taki Donald Tusk może powiedzieć, no zobaczcie, ten PiS cały czas i ten zły Jarosław są groźni, więc musicie głosować na mnie, czyli na Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, bo tylko my możemy tego złego Kaczyńskiego pokonać. Nie tam jakaś lewica, nie tam jakaś trzecia droga, tylko ja tu silny. Mhm. Jak oni by chcieli, ta lewica i trzecia droga, to musieliby się do mnie dołączyć jako te słynne przystawki, no i wtedy może byśmy ich pokonali. Ciekawa wersja wydarzeń, przyznasz, która dopuszcza jednak to, że właśnie Donaldowi Tuskowi jest na rękę posiadanie tego złego Kaczyńskiego, który może trochę za każdym razem otwierać szafę i mówić, zobaczcie, kto może wrócić do władzy.
Na pewno, chociaż chodzi też o to, żeby mieć trochę propagandy sukcesu i pokazać, że zobaczcie, pokonałem Kaczyńskiego, ale on jest wciąż silny i depcze nam po piętach. A tu oczywiście można to wykorzystać. Zobaczcie, jest tak mocny, że nawet procentowo jest lepszy od nas, więc oczywiście cały czas mówimy o tych sejmikach, więc mamy dużo do zrobienia, tak jak postawił diagnozę na wsi, na wschodzie, zakasamy rękawy i bierzemy się do roboty. Okej.
Czy może Donald Tusk nie chciałby więcej? Na pewno by chciał. Na pewno chciałby ten wynik pokazać lepszy. Na pewno chciałby wyjść i powiedzieć, ja mam 40, a Kaczyński ma 25-20, no i gdzieś tam pozostali. On jest cały czas groźny, ale ja jestem hegemonem. No to mu się nie udało, na pewno. Tylko ale pytanie, na ile był w stanie w ogóle to zrobić oczywiście.
O tak? Właśnie, i teraz czy w tym pierwszym grymasie, takim naturalnym, ja to tak czytam, ciekawy jestem, jak ty to widzisz, w tym pierwszym grymasie, kiedy no, pojawiają się te wyniki, on już na pewno wiedział. No,
ale on wiedział, znał je wcześniej.
Znał je wcześniej. No, mógłbym trochę kuchni zdradzić, że pewnie też je znałeś i ja też je widziałem. Nie można o nich po prostu mówić, takie rzeczy się po prostu dostaje.
To jest oczywiste, że to nie jest tak, że telewizja czy jakiekolwiek inne medium dostaje je na
21.00
z ogłoszeniem, tylko muszą je dostać z odpowiednim wyprzedzeniem, sprawdzić, wprowadzić w komputer, żeby te wszystkie słupki wyjechały w telewizji, no to przecież wcześniej to wszyscy musimy przynajmniej kilkanaście minut wcześniej znać. No, także Donald Tusk też kilkanaście minut, przynajmniej kilkanaście minut wcześniej znał.
Więc o to chodzi, że nie było to, więc już to widział i no i oczywiście jest ta kamera w sztabie, natomiast wydawało mi się, że okej, że może nawet nie tak go boli, tak jak mówisz, że może ta polaryzacja i to, że Kaczyński jest nadal mocny, jest istotne, ale że myślał, że te głosy jakoś tak się między trzecią drogą a lewicą bardziej rozłożą, że może lewica byłaby nad Konfederacją i gdzieś tam, ale nie tak, że ta trzecia droga nie byłaby aż taka silna w cudzysłowie, to znaczy nie byłaby mu aż tak bardzo potrzebna, czyli że on by wolał, żeby się tak już odklejać w stronę tej hegemonii właśnie, czyli samodzielnych rządów ewentualnie w przyszłych wyborach parlamentarnych, a nie, że ciągle będzie mu ciążył Hołownia i Kosiniak-Kamysz i bez nich nic nie zrobi.
Dobra, a ja postawię inną tezę, słuchaj. Taką dla ciebie też do przemyślenia i dla państwa do przemyślenia. A jeżeli ten grymas był spowodowany tym, że Trzaskowski ma świetny wynik?
A może tak, bo przecież mówiło się o tym, że on chciałby zostać prezydentem na zwieńczenie swojej kariery politycznej, tak? Takie dwie kadencje prezydenckie i emerytura.
Bo teraz Trzaskowski ma argumenty w ręku, tak?
Tak?
Pierwsza tura, 60% i naturalny kandydat na prezydenta kraju. No gdzie tam Donald, który ma taki zły elektorat, negatywny i tak dalej, duży, to gdzie on się tam będzie pchał do tego pałacu? No nie. Mm-hmm. No tutaj mamy Rafała, który jest naturalnym naszym kandydatem. A gdyby Rafał Trzaskowski zrobił gorszy wynik, no to można by było dyskutować. Druga tura, to już nie wiadomo, czy tak, czy inaczej. A teraz właściwie wszystkie argumenty ma Rafał Trzaskowski w ręku i dla elektoratu Platformy Obywatelskiej byłoby to niezrozumiałe, dlaczego Rafał Trzaskowski nie jest kandydatem na prezydenta. Oczywiście zaraz ktoś powie, elektoratorowi, czyli wyborcom da się wytłumaczyć wszystko, każdą zmianę, każdą woltę, przyjmą wszystko, jak im Donald Tusk powie, że tak ma być, albo Jarosław Kaczyński z drugiej strony powie, że tak ma być, to oni wszystko zrozumieją. Pewnie tak, ale dla części wyborców byłoby to jednak niezrozumiałe. Dlatego stawiam taką tezę. A co jeśli ten grymas był właśnie w związku z tym, że dobry wynik Rafała Trzaskowskiego mógł zniesmaczyć Donalda Tuska? Trochę to oczywiście prowokuje, ale zmuszam trochę, mam nadzieję, jakiegoś szerszego patrzenia na politykę i szerszego myślenia o tym, co się dzieje.
Podejrzewam, że gdyby była, a wyobraźmy sobie taki scenariusz, druga tura, o czym tak spekulowano na lewicy, marzono chyba o tym, bo Magdalena Biejat trzeci wynik po Tobiaszu Bocheńskim, ale no, Trzaskowski, Rafał no, zdeklasował tych rywali pierwsza tura, ale jakby taka była druga tura, Trzaskowski, Biejat, no to tu Tusk rzeczywiście mógłby sobie pomyśleć, no Rafałku, fajnie, fajnie, Warszawa twoja, a ja się zabiorę za prezydenturę całego kraju i tak to zrób.
Zwłaszcza, że w drugiej turze to już nie są takie oczywiste sprawy. Mm-hmm. Kogo na przykład poparliby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wtedy w Warszawie? Trzaskowskiego? No coś.
Ale no, na przykład gdyby to było, no właśnie, ale to my już teraz futurologię jakąś stosowaną.
No ale teraz już, to już teraz wiesz, to już możemy sobie gdybać oczywiście, no, wiemy, że nie będzie żadnej drugiej tury, ale na przykład możemy z ciekawością popatrzeć na to, co będzie działo się w Krakowie i tam zobaczyć, jak zachowają się
i we Wrocławiu.
No i we Wrocławiu, jak zachowają się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Wiesz, to we Wrocławiu to jest sytuacja troszkę inna, no bo mamy przedstawiciela jakiegoś środowiska szeroko związanego z Koalicją Obywatelską, mm-hmm, popartego przez Donalda Tuska, chociaż nie przez Koalicję Obywatelską, bo tam przecież poseł Jaros miał zakusy na to, żeby startować, nie udzielono mu tej rekomendacji i tak dalej. No i mamy przedstawicielkę trzeciej drogi, czyli posłankę Izabelę Bodnar. I wiesz co, trzecia droga jest chyba bardziej jednak do przyjęcia dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości niż to, co dzieje się w Krakowie, czyli tam mamy Aleksandra Miszalskiego, posła Koalicji Obywatelskiej, kontra Łukasz Gibała, wychowanka Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który związał się z ruchem Palikota. Pierwszy jest jeszcze do tego wszystkiego popierany przez lewicę, drugi jest popierany przez partię Razem, także tam zamieszanie w Krakowie, jak to lubi być w Krakowie, straszne. No i co ten biedny wyborca Prawa i Sprawiedliwości ma w tym Krakowie zrobić, jeżeli nawet chce iść na kogoś zagłosować? No tam to będzie bardzo, bardzo ciekawe, co ci wyborcy zrobią. W Warszawie nie miałoby to chyba takiego znaczenia, ale Kraków, Wrocław, super ciekawe pojedynki.
To podsumowując naszą rozmowę, bo wiem, że musisz zmykać do kolejnych obowiązków, jak to dziennikarz polityczny. Ale podsumowując to wszystko, co wydarzyło się w weekend, jak może się to przekładać na wybory europejskie i potem na prezydenckie, w ogóle na krajobraz za 2 lata i tak dalej? No bo cóż, wszyscy zadowoleni, wszyscy się cieszą. W PiS-ie euforia, w Koalicji Obywatelskiej euforia. Trzecia droga super zadowolona, no ale wygląda to tak. Lewica najsłabiej, Konfederacja nad lewicą, Konfederaci niby też zadowoleni, lewica taki, no, dobra mina do złej gry. Oni chyba mają najwięcej do zastanowienia i do przemyślenia, no ale jeszcze jako tako są w grze. No czyli lecimy, lewica, Konfederacja, trzecia droga, trzecie miejsce, Koalicja i PiS. I co dalej? W sensie każdy zadowolony, każdy uśmiechnięty. Okazuje się, że chyba Donald Tusk miał rację. No po prostu wróciła uśmiechnięta Polska. Wszyscy uśmiechnięci.
No tak, w tym sensie wszyscy uśmiechnięci. Jeżeli pytasz mnie, co dalej, wybory prezydenckie już omówiliśmy. Na razie nie ma co wróżyć z fusów, bo to jest za daleko w polskiej polityce. Wybory do Europarlamentu rządzą się trochę innymi prawami. Po pierwsze tam są te inne okręgi, inaczej się wybiera tych europosłów. Trochę co innego. Bardzo dużo będzie zależało moim zdaniem od tego, co się będzie działo w najbliższych 2 miesiącach a propos spełniania różnego rodzaju obietnic wyborczych i radzenia sobie z kryzysami przez koalicji 15 października, także z Zielonym Ładem, także z rolnikami. Zobaczymy, jak to wszystko Donaldowi Tuskowi wyjdzie. Zwróć uwagę, że w tych wyborach samorządowych, o tych mówię, rolnicy jednak w większości zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Mm-hmm. Co to oznacza? To oznacza, że zapomnieli rolnicy.
Podobało im się przez 8 lat. No jak, Klaudiusz?
No właśnie. No więc to wszystko będzie miało znaczenie w tych wyborach europejskich. Kogo się uda do siebie przekonać, chociażby kwestia pieniędzy europejskich, Krajowego Planu Odbudowy słynnego, bo słyszymy już, że są te decyzje, że te pieniądze mają popłynąć, że już ten przelew już płynie prawie, no tylko dobra, dopłynie, no ale to znowu od tych wyborów samorządowych zależy, kto w tych samorządach, samorządy wydają pieniądze i czy obywatele, wyborcy, mieszkańcy konkretnych gmin odczują, że te pieniądze faktycznie są wydawane na przysłowiowo, nie, źle powiedziałem, nie przysłowiowo, bo chyba nie ma żadnego przysłowia z dziurą w drodze, na taką zwyczajową narzekanie na dziurę w drodze. Mm-hmm. Czy to wpłynie na ich życie, czy nie wpłynie? No i też na tej podstawie pójdą potem do urn i będą podejmować swoje decyzje. Nie do końca bym tak łatwo przekładał. Jest pewnie taka część wyborców, którzy co by się nie działo, zagłosują na daną partię, nie wczytując się w to, jaki ma program, co chce, czego nie chce tej Unii Europejskiej. Na pewno. Ale część będzie jednak patrzyła do ostatniej chwili, czy koalicja 15 października dowozi tematy, czy ich nie dowozi i jak w tym wszystkim zachowuje się opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość.
No a ten budżet unijny jednak będzie transferowany z budżetu centralnego. Tu już koalicja 15 października ma wszelkie narzędzia i może być wet za wet i po prostu te regiony, w których to Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, mogą być w cudzysłowie głodzone, w sensie takim, że nie będą miały aż tylu środków, by pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość będzie, sobie nie radzi. Jeszcze raz?
Obiecywali, że tak nie będzie.
Na pewno tak nie będzie. To jest polityka, ale dobrze, no to kończymy w takim razie na dziś, bo o wyborach europejskich na pewno będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać, gdy one będą się zbliżały. No ale to tak jakby słowem kończącym, 51,5% to nie za wiele, to znaczy nie udało się zmobilizować. Ja wiem, że tutaj Donald Tusk myślał chyba, że jakby było tak blisko, bliżej 60, to może byłoby łatwiej, ale tak się nie wydarzyło. Wybory europejskie, uda się podsycić ponownie ten gen demokracji?
Zadajesz mi trudne pytanie, rozumiem, dotyczące frekwencji w wyborach europejskich. One nigdy nie cieszyły się aż tak dużą popularnością jak parlamentarne, czy nawet samorządowe. Zawsze ta frekwencja była niższa i sądzę, że teraz też w związku z tym, że pogoda pewnie te ciepłe miesiące będzie ładniejsza, no to należy spodziewać się niższej frekwencji. Jak ona się przełoży na wynik? No zobaczymy, no zaczęliśmy od tego, że frekwencja niska pomogła chyba Prawu i Sprawiedliwości. Zobaczymy za 2 miesiące, będziemy to komentować.
No pewnie, po drodze Mistrzostwa Euro w piłce nożnej, potem Igrzyska Olimpijskie, tyle wydarzeń, tam gdzie mieć głowę do takich wyborów europejskich. Prawda? Uśmiecham się, żartuję, ale to są ważne wybory. Szanowni Państwo, chodźcie głosować, idźcie, wybierajcie, bo też trzeba ewidentnie w sytuacji zagrożeń, które cały czas są, wiszą w powietrzu, zrywać też z pokusami jakichś haseł polexitowych, czy wyprowadzania nas z kraj Zachodu i wspólnoty europejskiej. Takie jest moje zdanie. Myślę, że Klaudiusz mógłby się tutaj też podpisać, ale to nie chcę ci wkładać tego w twoje myślenie.
Nie, no, ja jestem za tym, żeby chodzić na wybory i wybierać. I myśleć, co się robi, to na pewno.
Zachęcamy w takim razie do myślenia i do głosowania. Klaudiusz Slezak, dziennikarz polityczny Radio Nowy Świat, był gościem Rozmowy Dnia.
Bardzo dziękuję. Pięknie. Wszystkiego dobrego.
Ja nazywam się Paweł Orlikowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.